Regionalny Ośrodek Kultury w Zatorze przedstawia Tadeusz Dołęga-Mostowicz, kariera Nikodema Dyzmy. Czyta Łukasz Dziedzic. Rozdział szósty. Auto szło równą szosą lekko i płynnie, prowadzone w prawną ręką szofera. Po wczorajszym deszczu szkliły się jeszcze tu i ówdzie małe szybki wody. Świeży ranek pełen był słońca. Dyzma jechał do Warszawy. Kunicki umyślnie wyprawił go samochodem, nie koleją, gdyż stwierdził, że tak będzie bardziej reprezentacyjnie. Istotnie, wysmukłe torpedo zdawało się być uosobieniem reprezentacji, uderzało luksusem, lśniło elegancją, imponowało niesłychanym przepychem wykończenia. Biała liberia szofera i plec z tygrysiej skóry, którym Dyzma miał przykryte kolana, uzupełniały całość. To też ilekroć się zatrzymywali się w jakimś przydrożnym miasteczku, a zatrzymywali się rzadko, dookoła wspaniałego wozu zbierały się natychmiast grupki gapiów, którzy podziwiali nie tylko samochód, lecz i wielkopańską minę rozpartego w nim pasażera. Na jednym z takich postojów Dyzma wyjął z teczki niezaklejoną kopertę. Był to list hrabiego Ponimirskiego do pani Przełęskiej. Wziął ten list na wszelki wypadek i teraz zaczął go czytać. Brzmiał on jak następuje. Kochana ciociu, korzystając ze sposobności, że w naszym Koborowie zrabowanym przez bandytę Kunika generalnym administratorem został jaśnie wielmożny pan Nikodem Dyzma, kurlandzka szlachta, któremu całkowicie mogę zaufać, choć może na to nie wygląda, jako dżentelmenowi i memu koledze z Oksfordu, który jest mi życzliwy, czego się zresztą spodziewać należało, a nieżyczliwy dla łajdaka Kunika, co również jest zrozumiałe, pisze list do najukochańszej cioci, by raczyła naradzić się z kim trzeba i przy pomocy wpływów jaśnie wielmożnego pana Dyzmy postarać się o uwolnienie mnie z niewoli drogą ekspertyzy lekarskiej, jaka by ustaliła, że nie jestem chory na umyśle i mogę być sądownie uwłasnowolniony, bym wytoczył proces Kunikowi o przywłaszczenie Koborowa, a co pójdzie tym łatwiej, jeżeli kochana ciocia potrafi, gdzie należy, zebrać najściślejsze informacje o malwersacjach tego bastarda maglarki, o których mi ciocia mówiła, a co dotyczyło jakichś podkładów kolejowych, złodziejstw przy dostawach i przywłaszczeniach szlacheckiego nazwiska Kunicki przez podrobienie dzięki przekupstwu dokumentów, które nagła rewizja mogłaby sprawdzić, gdyż Kunik wszystkie swoje papiery trzyma w kasie ogniotrwałej, stojącej za kotarą w jego sypialni, o czym wywiedziałem się przez służbę, która częściowo jest mi oddana, wskutek czego w ostatecznym razie zamierzam dokonać akum etat. Jeżeli inaczej nie da się nic zrobić, wówczas draba osobiście zastrzelę, co nie sprawiłoby mi wszakże przyjemności, gdyż jak ciocia wie, poluje tylko na szlachetną zwierzynę, którą ta świnia Kunik nie jest, a jeżeli nie w chlewie, to powinien znaleźć się w więzieniu, w czym liczę na kochaną ciocię, gdyż po objęciu Koborowa natychmiast spłaciłbym cioci cały mój dług wraz z procentami i zapłaciłbym również dług Zyziowi Krzepickiemu, a nawet ożeniłbym się z panną Hulczyńską, chociaż jest niemłoda i przesadnie piegowata, żeby tylko cioci przyjemność sprawić, o czym i jaśnie wielmożny pan Nikodem Dyzma jest poinformowany i w całej sprawie akurat tedy z nim proszę naradzić się, gdyż on także ma w Warszawie ogromne stosunki, zwłaszcza w sferach rządowych, co nie może być bez znaczenia w mojej sprawie, będącej poniekąd także i sprawą cioci. Na co liczę bardzo, kończąc mój list, za długość którego przepraszam i łączę serdeczne ucałowania rączek, jako zawsze kochający siostrzeniec, Żorż Ponimirski. Charakter pisma był nieczytelny i Dyzma dobre pół godziny strawił na wertowanie listu. Ucieszyło go to, że Ponimirski zaliczył jego nazwisko do kurlandzkiej szlachty, natomiast zaniepokoił fakt przypisania mu Uniwersytetu Oksfordzkiego. Jeżeli, broń Boże, ktoś zwróci się doń po angielsku, będzie wsypa. Ani gadania. Właściwie mówiąc, nie był jeszcze zdecydowany na pójście do tej pani Przełęskiej. Jeżeli go coś skłaniało do tego, to nie tyle namowy półobłąkanego hrabiego, wyrażone zresztą w formie poleceń, ile ostatnie rozmowy z panią Niną. Nie zdradził jej swoich spisków z jej bratem, lecz zestawiając wiadomości pochodzące ze stron obu, z niektórymi powiedzeniami Kunickiego, doszedł do przekonania, że pretensje Ponimirskiego nie są znowu aż tak beznadziejne, jakby się to mogło wydawać. Jeżeli tedy zdobędzie się na wizję wizytę u pani Przełęskiej, może wyklaruje sobie całą kwestię. Za wizytą przemawiały i inne względy, względy już osobiście go obchodzące, mianowicie wpływy i stosunki towarzyskie u tej pani, obracającej się wśród wysokich sfer społecznych. Wpływy te mogły mieć wielkie znaczenie dla Dyzmy w załatwieniu spraw Kunickiego, od biegu których zależał los jego stanowiska. Rozmyślał nad tym i nad sposobami odnalezienia pułkownika Waredy, gdy auto wjeżdżało w pierwsze zabudowania Pragi. Było już dobrze po zachodzie słońca i jakby na spotkanie Dyzmy szereg latarń rozbłysły światłem. Dobry znak, powiedział półgłosem. Każe pan do Europejskiego? Zapytał szofer. Do Europejskiego, potwierdził Dyzma. Po dobrze przespanej nocy stał rześki i pełen dobrych myśli. Zaraz też wyszedł na miasto. Z Ministerstwa Spraw Wojskowych odesłano Dyzmę do Biura Informacyjnego Komendy Miasta. Tam zaś dowiedział się, że pułkownik Wacław Wareda latem zawsze mieszka w Konstancinie w willi Haiti. Do miasta przyjeżdża zwykle po południu. Z niezwykłej uprzejmości, z jaką go informowano, Dyzma domyślił się, iż pułkownik Wareda musi być osobistością wybitną. Chciał nawet zapytać o stanowisko Waredy, lecz zrezygnował z tego w obawie przed posądzeniem go o nieznajomość spraw państwowych. Zbliżała się dopiero 10:00 i Dyzma wpadł na pomysł, by zaraz pojechać do Konstancina. Tak też i zrobił. Wprawdzie droga była fatalna, jednakże dzięki sile motoru i doświadczeniu szofera jechali dość prędko i w pół godziny byli już na miejscu. Willę Haiti odszukali łatwo. Była to piękna, piętrowa willa z obszernym tarasem wychodzącym na ogród, a widocznym przez żelazną koronkę sztachet. Na tarasie siedział jakiś pan w piżamie i czytał dzienniki. Gdy auto zatrzymało się przed furtką, odwrócił się i Nikodem od razu poznał pułkownika. Ten natomiast, chociaż odpowiedział na ukłon, przyglądał się przybyłemu przez zmrużone powieki krótkowidza. Dopiero gdy Nikodem otworzył furtkę, pułkownik zerwał się i krzyknął: Servus, jak Boga kocham, to nasz pogromca Terkowskiego. Witam, panie Nikodemie, gdzie pan przepadł? Ścisnął jego dłoń oburącz. Moje uszanowanie, panie pułkowniku, siedziałem na wsi, ale wczoraj przyjechałem do Warszawy, a dowiedziawszy się, że pana pułkownika tu znajdę... Brawo, świetny pomysł. Zje pan ze mną śniadanie? Już jestem po śniadaniu. Prawda, że wy, wieśniacy, stajecie skórami. Pułkownik ucieszył się przyjazdem Dyzmy szczerze. Człowiek ten podobał mu się niezwykle, a przy tym luksusowy wóz Dyzmy był gwarancją puszczenia dziś w trąbę obrzydliwej kolejki wilanowskiej. Popiliśmy wczoraj tęgo, mówił Wareda. Myślałem, że będę dziś miał kaca, ale na szczęście czuję się świetnie. Rzeczywiście był wesół i ożywiony, a tylko nabiegłe krwią białka zdradzały wczorajszą libację. Powiadam, na szczęście, objaśnił, gdyż przecie będziemy musieli oblać pański przyjazd. Wie pan, że pańska historia z tym Terkowskim stała się wręcz anegdotyczną. No i może pan sobie wyobrazić, że utemperował pan jednak trochę tego bałwana. Czyżby? Jak Boga kocham. Bestia, że dostał się na stanowisko szefa gabinetu premiera, przewrócił sobie wełbie. Cymbał. Zdawało mu się, że wszyscy przed nim będą plackiem. A cóż porabia minister Jaszuński? Jak to co? Zdziwił się pułkownik. No przecież jest na zjeździe w Budapeszcie. A to szkoda. Miał pan do niego jaki interes? Niewielki, ale miałem. No to posiedzi pan w Warszawie kilka dni. Przynajmniej zabawimy się. Jaszuński często pana wspomina. Dyzma spojrzał na pułkownika z nieukrywanym zdziwieniem. Ten zaś dodał. Fakt. Jak Boga kocham. Jak on to powiedział o panu? Zaraz. Aha. Ten pan Dyzma ma trafne podejście do życia. Chwyta je za grzywę i wali w pysk. Co? Jaszuński ma swoje powiedzonka. Radziłem mu nawet wydać w książce aforyzmy. Z dalszych wynurzeń pułkownika dowiedział się Nikodem, że stanowisko Jaszuńskiego jest zachwiane, gdyż zwalczają go namiętnie zarówno organizacje ziemiańskie, jak i związki drobnych rolników, a Terkowski kopie pod nim dołki wraz ze swoją kliką. Jest ciężki kryzys w rolnictwie i na to nie ma rady. A szkoda byłoby Jaszuńskiego, to człowiek z tęgą głową i brat łata. Rozmowa przeszła na temat interesów Dyzmy i pułkownik zapytał: Pan, panie Nikodemie, zdaje się, jest wspólnikiem czy sąsiadem tego Kunickiego? I jedno, i drugie, odparł Dyzma, a ponadto jestem plenipotentem jego żony. Ach tak, co pan mówi, tej hrabianki ponimirskiej? To taka przystojna blondynka, prawda? Tak, słyszałem coś, że ona tam nie bardzo z tym Kunickim. Bardzo, nie bardzo, roześmiał się Dyzma. Między nami mówiąc, nie dziwię się, bo to przecie piernik i podobno nieciekawa figura. Pan to pewnie lepiej wie ode mnie. Ba, no ale cóż robić? Rozumiem, rozumiem, potwierdził pułkownik. Interesy są interesami. Nie pogniewa się pan, panie Nikodemie, że przy panu będę się ubierał? Proszę bardzo. Weszli do pokoju i pułkownik wpadł na pomysł, by gościa poczęstować koktajlem własnego pomysłu. Tymczasem ordynans przyniósł mundur i po pół godzinie Wareda był gotów. Wyszli do samochodu i pułkownik z zachwytem oglądał każdy jego szczegół. Musiał znać się dobrze na motorach, bo wszczął z szoferem rozmowę, w której raz po raz padały niezrozumiałe dla Nikodema słowa z terminologii technicznej. Wspaniały, wspaniały, powtarzał Wareda z zachwytem, sadowiąc się obok Dyzmy. Musiał pan grubo beknąć za ten wózek. Jakieś 8 000 dolarów, co? Auto ruszyło i korzystając z warkotu motoru, który zagłuszał słowa, Nikodem odparł. Hehe, z ogonkiem. W drodze umówili się, że spotkają się wieczorem na kolacji w oazie. Tam najlepiej, bo spotkamy wielu znajomych. Zna pan Ulanickiego? Dyzma nie znał, lecz w obawie, że może to być jakaś osobistość znakomita, zapewnił, że zna tylko ze słyszenia. Po odwiezieniu pułkownika do sztabu, Nikodem wrócił do hotelu i kazał szoferowi przyjechać na 10:00 wieczorem. Sam wszedł do kawiarni, a znalazłszy z trudem stolik i zamówiwszy herbatę z ciastkami, zaczął zastanawiać się, co zrobić, lecz nic mu na myśl nie przychodziło. W Warszawie nie znał nikogo, a przynajmniej nikogo takiego, kogo by dziś, zajmując wysoką pozycję administratora, spotkać pragnął. Na wspomnienie barcików aż wstrząsnął się wewnętrznie. Ich zadymiona izba była dla nich takim samym symbolem ponurej rzeczywistości, do której trzeba będzie wrócić, jak i wspomnienie brudnej, zakapanej atramentem tak zwanej salki Urzędu Pocztowego w Łyskowie. Widział, że wkrótce skończy się jego piękna przygoda, lecz wolał o tym nie myśleć. Bezczynność jednak wciąż zwracała myśl ku przykrej rzeczywistości i by myśl tę odegnać, Dyzma poszedł na górę do swego pokoju. Tu przypomniał się mu list Ponimirskiego. Wyjął list i przeczytał ponownie. Tam, machnął ręką. Pójdę, co mi zrobią?